Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy słuchacze, kolejny głos z Krakowa. Wiele różnych problemów, ale także i takie sprawy, które wynikają z bezpośredniego omówienia z parlamentarzystami bieżących spraw. Dziś właśnie w ramach takiego omówienia, w ramach takiego odczuwania oddechu wyborcy na swoich plecach zaprosiłem pana senatora Stanisława Koguta przed mikrofon Radia Maryja i którego witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie senatorze, wiele spraw jest do omówienia i tych, które wiążą się z całą Polską, także z oddziaływaniem poza Polską, ale także i tych, które wiążą się z pana okręgiem wyborczym i z tymi, którym pan chyba najwięcej czasu poza rodziną poświęca, czyli osobami niepełnosprawnymi, znajdującymi się pod opieką Fundacji Pomocy Niepełnosprawnych. Może więc od tej sprawy rozpocznijmy. Co nowego w fundacji?
Jeżeli chodzi o działalność fundacji, no nowe to było otwarcie hospicjum imieniem Chrystusa Króla dla ludzi nieuleczalnie chorych. Fundacja rozwija się wyśmienicie, bo bardzo dobrze działa integracyjne przedszkola, a także Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne imieniem Ojca Pio. Także zintegrowana szkoła i muszę powiedzieć, że największym sukcesem tej działalności jest to, że nauczyliśmy z tej małej miejscowości Stróże pełnej tolerancji osób, które zaczęły działać w naszej fundacji. Bo trzeba popatrzeć, jak dziecko pełnosprawne w przedszkolu pomaga dziecku niepełnosprawnemu, czy w szkole. Trzeba z wielkim szacunkiem podchodzić do rodziców, które mają osoby niepełnosprawne, bo ja obserwuję w centrum Ojca Pio, gdzie przyjeżdżają mamy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Jestem pełen podziwu dla tych matek Polek, które tak wspaniale opiekują się tymi osobami niepełnosprawnymi. W dalszych planach mamy także, wykupiliśmy ostatnio grunty pod budowę stadionu wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych, a w czerwcu chcemy zorganizować bardzo duży koncert poświęcony drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II, bo wszyscy dobrze pamiętamy, że ten wielki Polak 4 listopada w swojej imieniny w 2004 roku przyjął od osób niepełnosprawnych Amicus Minorum, przyjaciel mniejszych. I na spotkaniu ostatnio zwróciły się przedstawicielstwa stowarzyszenia o zorganizowanie takiego dużego koncertu poświęconemu temu wielkiemu Polakowi. Ostatnio w Radiu Maryja także mówiłem na temat wyśmienitego profesora księdza Janusza Nagórnego i też postaramy się zrobić dużą konferencję, nie zapominając o nim, bo zawsze on na pierwszej konferencji, która miała tytuł Jak człowiek wzrastanie w miłości, godności, miłosierdziu i na drugiej Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II był inicjatorem, był inspiratorem tych dwóch konferencji. Będziemy chcieli, zwrócimy się z prośbą do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aby profesorowie przyjechali i zorganizujemy następną konferencję Osoby niepełnosprawne w nauczaniu Jana Pawła II.
Panie senatorze, ale jest jeszcze w najbliższym czasie też takie rodzinne spotkanie, tam właśnie w Stróżach Fundacji Pomocy Niepełnosprawnych, jasełkami zwane.
No, co roku staramy się organizować jasełka w wykonaniu warsztatów terapii zajęciowej. Na te jasełka przyjeżdżają warsztaty terapii aż od Zakopanego po Wieczór. No, w sumie będzie około gdzieś 1200 osób. Ja powiem tak, no, same łzy się cisną do oczu, kiedy się słucha i ogląda jasełka w wykonaniu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza kiedy następuje przepiękny zwyczaj łamania się białym chlebem, łamania się opłatkiem z tymi osobami niepełnosprawnymi. Powiem tak, że ten opłatek i te życzenia od tych osób niepełnosprawnych naprawdę są płynące z serca. Ja za serce ściska tych, którzy pomagać osobom niepełnosprawnym, bo wiemy, że w świecie i w Polsce jest dużo fałszu, dużo obudy, a te osoby niepełnosprawne naprawdę od serca dziękują i ten uśmiech ich jest uśmiechem wystarczającą za dotychczasową pracę, a także mobilizującą do dalszej pracy.
Bogu dziękujemy za to, że fundacja się rozwija, że obejmuje, może obejmować, że ma fundusze na to, aby obejmować coraz większą grupę ludzi potrzebujących pomocy, właśnie tych niepełnosprawnych. Ale to nie tylko grupa wyborców Pana z tego obszaru, okręgu wyborczego jest w Pana zainteresowaniu. Bo przecież utrzymywanie kontaktu z wyborcami to na samym początku kadencji, już ponad rok minął od tego czasu, kiedy na ten temat rozmawialiśmy i gdy Pan informował o tych kolejnych biurach, które Pan utworzył w różnych miejscach swego okręgu wyborczego. Utrzymywanie kontaktu z wyborcami to jedno z podstawowych zadań, które chce Pan i realizuje Pan systematycznie. Jak to się rozwija po tym roku?
Mogę ocenić tą działalność naprawdę bardzo dobrze. Z tym, że jak wszyscy słuchacze Radia Maryja, mojego radia wiedzą, ja swoje posłannictwo traktuję jako służbę drugiemu człowiekowi. I nie zaniedbuję żadnego biura i w tych 8 biurach ciągle w poniedziałek przyjeżdżam i słucham ludzi. Przychodzą ludzie z różnymi problemami, bo dla nich są to problemy najważniejsze. Nie ukrywam, że bardzo często także spotykam się z burmistrzami, z wójtami, ze starostami, z marszałkami. Dzisiaj nawet przyjeżdżając na wywiad do Radia Maryja, to rano byłem w Limanowej, gdzie spotkałem się z przedstawicielami powiatu limanowskiego w sprawach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Dla mnie jest to ogromna satysfakcja służyć drugiemu człowiekowi dla dobra Pana Boga Rzeczypospolitej. Powiem tak, że ostatnio też bardzo miło miałem taką niespodziankę, bo byłem nawet zaszokowany, kiedy do mnie zadzwoniła przełożona się zakonu Klarysek w Starym Sączu z ogromną prośbą o pomoc w budżecie na remont tego 750-letniego klasztoru Świętej Kingi. Muszę powiedzieć, że chyba tylko góralska upartość doprowadziła do tego, że wprowadziłem przez całą komisję gospodarki, od stanowisko niektórych ludzi było negatywne. Trochę mnie to bolało, bo do dziś pamiętam, kiedy Jan Paweł II na Błoniach Starosądeckim cudownie przedstawił własny egzamin z historii, gdzie wszystkie szlaki turystyczne wymienił, gdzie jeszcze jako biskup, arcybiskup, kardynał wędrował z młodzieżą po tych szlakach i tak mnie to zmobilizowało, że faktycznie, powiem szczerze, chyba Duch Święty, Matka Boska pomogła, że oświecił tych wszystkich senatorów, że przyznano 2,5 miliona na remont, na modernizację tego zabytkowego klasztoru, a teraz gorąco się modlę i proszę o modlitwę, żeby parlamentarzyści utrzymali tą kwotę, bo powiem tak, Ministerstwo Finansów było przeciwko temu. Jeżeli my nie utrzymamy tych zabytków, cudownych zabytków, to narody, które tracą pamięć, tracą życie i tak. Strasznie się ucieszyłem, że jednak z klasztoru zamkniętego zadzwoniła siostra o pomoc i to też jest w ramach działania tych biur.
Panie senatorze, to był ten obszar naszej rozmowy, który objęty jest Pana okręgiem wyborczym. To są te zobowiązania wybranego, ażeby reprezentować społeczność tamtejszą w różnych sytuacjach, także i w parlamencie. Ale są takie zobowiązania, które wiążą się niezależnie z tym, czy jest się w danym okręgu wyborczym, czy w innym. Myślę tu przede wszystkim o ochronie życia ludzkiego. O tym, jak nas przez lata, poczynając od książki Miłość i Odpowiedzialność, a potem także i następne katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II, jak nas uwrażliwiał na tę sprawę, jako bardzo ważną dla narodu, całego narodu. I teraz znowu podejmowany jest problem wprowadzenia tego zapewnienia, że człowiek od poczęcia jest chroniony także przez instytucje państwowe. Jego życie jest chronione przez instytucje państwowe aż do naturalnej śmierci o ten wpis do konstytucji. Jak państwo się zapewnie tam w parlamencie liczycie? Jest szansa na to właśnie uzyskanie odpowiedniego poparcia przez parlamentarzystów w tej sprawie.
Wydaje mi się tak, że ja jestem zdecydowanym zwolennikiem zmiany artykułu 38 Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku, żeby został dokonany wpis, że życie jest od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Sądzę, że no mamy zdecydowaną większość, jeżeli chodzi o Senat, i powinno być to przyjęte, bo to jest gwarancja na już na długie, długie lata, bo wszyscy chyba pamiętamy historię. Ja tu chylę czoła przed doktorem inżynierem Antonim Ziębą i wszystkim tym, którzy są w obronie życia, bo jeżeli inaczej by głosowali parlamentarzyści, to przed oczyma bym miał od razu 43 rok, gdzie Hitler kazował mordować nienarodzone dzieci, 1995 rok, gdzie po dojściu do władzy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przecież wiemy, że za rok w 1996 nastąpiła całkowita zgoda rządzącej koalicji komunistycznej i liberałów na mordowanie dzieci, to ja jestem przeciwko temu, bo uważam, że zdecydowanie powinien być zapis w konstytucji, że życie rozpoczyna się i kończy się naturalnie. Przecież my nie możemy patrzeć na liberalną Europę, że Parlament Europejski podjął taką decyzję, że można mordować nienarodzone dzieci. Przecież to jest naprawdę dziecko, które już od poczęcia się kształtuje, jest darem Bożym. A ci, co robią inaczej, to przecież my nie możemy, to co powiedział słusznie pan redaktor, pan profesor, przecież dla naszego największego Polaka, Jana Pawła II, dziecko było świętością, dziecko było najważniejsze. Niech se wszyscy wezmą i oglądają jego pielgrzymki. Chyba nie było pielgrzymki, żeby na własne ręce nie brał dziecka, nie całował. Wiem, że kiedy spotykał się z zacnymi ludźmi, z panem profesorem i z panem doktorem, to na temat nawet gazet poświęcał 5 minut, a jeżeli wchodzili na tematy życia nienarodzonego, życia poczętego, to rozmawiał długimi, długimi godzinami. I sądzę, że ja jako senator Rzeczypospolitej Polski wszystko zrobię, żeby artykuł 38 został znowelizowany i żeby wszystkie nienarodzone dzieci były naprawdę prawnie zabezpieczone. I jestem przeciwko jakiejkolwiek aborcji, jestem przeciwko bezprawnym działaniom.
Najgorsze jest to, że różnego typu zapisy, także i w tej dotychczasowej konstytucji, niektórzy tłumaczą, że one już są wystarczające, że przecież Trybunał Konstytucyjny na ich podstawie określił, że ustawa chroniąca życie jest słuszna, ale za chwilę przejawiają się inni prawnicy, którzy znowu inaczej to interpretują i każde jakieś manipulacje w takich słownych zapisach prowadzą później do znowu strat. Strat w życiu ludzi. I to jest najistotniejsze w tym względzie. Więc życzę powodzenia panu i także tym wszystkim, którzy w tym zakresie będą w najbliższym czasie działali w Sejmie i w Senacie, aby można było tę poprawkę o prawnej ochronie życia człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci wprowadzić. Ostatnio, panie senatorze, znalazłem w naszym dzienniku deklarację, którą posłowie, senatorowie, 22 nazwiska znalazłem pod tą deklaracją, podpisali. I deklaracja ta, także się państwo określili, wyraża solidarność z hierarchią Kościoła katolickiego w Polsce i ma na celu konieczność wyjaśnienia tych machinacji, które w konsekwencji zmierzają do unicestwienia jakości, charakteru i celu posłannictwa Kościoła katolickiego w Polsce. To jest zakończenie tej deklaracji, a wszystko odnosi się do sytuacji, jakiej doświadczamy w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu dniach. Tej bezustannej, terrorystycznej, tak to się określa, przez te szwadrony śmierci medialnej, nagonki na Kościół. Bardzo dziękuję za tę deklarację, z radością ją przyjąłem. Rozumiem, że inni posłowie, senatorowie by ją też podpisali, tylko chcieliście państwo po podpisaniu przez tę 22 już ją zapewne upublicznić i nie czekaliście na następne podpisy, ale na pewno wielu deklarowało w swoich rozmowach z wami, że też tę deklarację popiera.
Tak, zdecydowanie tak. Większość senatorów, wydaje mi się, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości, z Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony, no podpisaliby jeszcze, ale tak jak pan redaktor powiedział, z drugiej strony ja uważam, że to jest rzecz naprawdę normalna, bo Kościół, musimy sobie dać definicję, kto to jest Kościół, to jesteśmy my. Nie można sobie pozwolić na ataki liberałów, komunistów, nie wiadomo jakich sił, bo myśmy zrobili sobie taką harmonogram, wyjaśniliśmy, co się w historii działo. No, też musimy przypomnieć, kiedy największy pogrzeb w dziejach ludzkości Jana Pawła II się zakończył, od razu, kiedy Kościół się bardzo mocno zjednoczył w świecie, poszedł atak niewyjaśnionych sił na ojca Hejm. W ten czas też chciano rozbić po prostu Kościół. Teraz też nie wiadomo na jakiej podstawie bardzo mocno oskarżano arcybiskupa Wielgusa i tu się utożsamiam z wypowiedzią prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, który mówi jednoznacznie, że na podstawie nie wiadomo jakich świstków faktycznie oskarża się autorytet Kościoła polskiego. W związku z tym, no nawet i to, co mówił ksiądz kardynał, ludzie skazani mają prawo obrony, a tu nie dano nikomu prawa obrony. To, co wyprawiają liberalne media, to przechodzi ludzkie pojęcie, a może zapytałbym się tych 20-22-letnich dziennikarzy, co oni wiedzą o stanie wojennym, co oni wiedzą o komunizmie, co oni wiedzą o terrorze komunistycznym. Ja powiem tak, jeżdżę i spotykam się z młodzieżą na temat IPN-u po całej Małopolsce i jedno, co media wpoiły młodzieży, co to jest, na jakiej podstawie działa IPN, to było to, że szasta teczkami. Ale nikt nie wie, że IPN bada zbrodnie hitlerowskie, bada to, że ginęli żołnierze AK i to jest normalne, wszyscy jednoznacznie my stwierdzili, podpisani pod tym naszym deklaracją, że stajemy w obronie naszego Kościoła, bo jesteśmy jej członkami, jesteśmy katolikami. I głośno mówię, zawsze w mediach powiedziałem jedno, nie będę się wypowiadał na temat arcybiskupa Wielgusa, bo jakbym atakował arcybiskupa, to atakowałbym mój Kościół, bo przecież ja działam w tej wspólnocie, a jestem przeciwko działaniom jakichś niewiadomych sił. Pewnie, że oni mają cel, no bo wiemy wszyscy, że liberalizm sięga już prawie całego świata. Chciałbym przypomnieć wszystkim tym, którzy tak popierają liberalizm, że już kraje nawet Europy Zachodniej chcą brać wzór z polskiego systemu. Bo drodzy Państwo, ja powiem taki przykład, kiedy mój znajomy mi opowiadał, że był w Niemczech w jakiejś sprawie, bardzo zacny starosta i przechodzili przez cmentarz, były krzyże, ale na tych krzyżach nie było tabliczek. Podeszli do dyrektora tego cmentarza i pytałem się, dlaczego nie ma tabliczek. A on odpowiedział im tak, bo rodzice nie życzyły sobie, żeby dzieci wiedziały, gdzie są pochowani. Bo oni ich wiedzieli no, w ten czas, kiedy dostawali emeryturę, kiedy przychodzili po marki. Ja naprawdę nie chcę takiej Polski, ja chcę to, co jest tutaj w górach, żeby było w całej Polsce, żeby było z pokolenia przekazywane, żeby do stołu, do obiadu, normalnego obiadu, wigilijnego siadała babcia, dziadek, wnuki i także rodzice. I w związku z tym wiedzmy o tym, że idzie straszna walka liberalizmu, straszna walka ludzi Zachodu, bo to też się wiąże z poprzednim tematem, gdzie chce się mordować dzieci, żeby naprawdę kraj i ojczyznę wielkiego Polaka Jana Pawła II doszczętnie zniszczyć i Kościołowi zniszczyć faktycznie autorytet.
Panie senatorze, gdy tak patrzę na tę ostatnią nagonkę na Kościół, ale mam w pamięci także te wszystkie wcześniejsze, my to często nazywamy czarne chmury terroryzmu medialnego, które rozpętywane były systematycznie, rok po roku, nad Radiem Maryja, wcześniej nad ojcem dyrektorem, to jest to podobne działanie. Zmasowane działanie tych mediów liberalnych po to, żeby każdego dnia obywatel stając już był przez nich, przez te media bombardowany zarzutami bezpodstawnymi. Często tytuł mówi zupełnie co innego, co jest niż to, co jest wewnątrz tego artykułu. I kiedy można by zarzucić, że przecież to, co mówi tytuł, jest kłamstwem, to redaktorzy mówią, no przecież wewnątrz piszemy inaczej, a tytuł jest tym najbardziej oddziaływującym na obywateli, na odbiorców tych medialnych terrorystów. Ale bardzo takie smutne refleksje nasuwają się wówczas przyrównania do stanu, w którym człowiek był zniewolony w PRL-u, gdy się popatrzy na sytuację niedawną. Popatrzmy. Człowiek, w tym przypadku arcybiskup, wcześniej był kapłan, ojciec, który jest obrzucany kalumniami medialnie i praktycznie nie ma możliwości rozpatrzenia, spojrzenia na ewentualne dokumenty lub nawet pokazania, że tych dokumentów nie ma, bo przez przerzucenie tej nieprawdy na odbiorców mediów, oni są przekonani, że to jest prawda. Przez fakt zmasowanego prezentowania takiego właśnie kłamliwego poglądu. Otwierając telewizor, później gazetę, taką czy inną, obywatel myśli, że to wszystko jest prawdą. Nie ma możliwości odpowiedzenia, że to jest nieprawdą, bowiem ten, który odpowiada, nawet przedstawiając swoje stanowisko mediom, otrzymuje możliwość przedstawienia tego w wyrwanych zdaniach. Natomiast jedynie, to trzeba przyznać, w naszym dzienniku mamy pełną relację i mogliśmy przeczytać pełne oświadczenia księdza arcybiskupa, jedno i drugie, a nie w tych wszystkich innych, w których operowano hasłami, wyrwanymi zdaniami i już się nie tylko podnosiło sprawę, ale przeprowadzało osąd, sądzono, wydawano wyrok. I to wszystko robili właśnie tego typu pseudodziennikarze. Czy to jest możliwe w Polsce, którą mówimy, chcemy dojść do IV Rzeczpospolitej? Czy to jest taka?
Wydaje mi się tak, że faktycznie jakby tak popatrzył na te wszystkie ataki, to są ataki nieokreślonych sił, bo przecież po pierwsze, no to największym niby wrogiem demokracji ukochanej ojczyzny ma być Radio Maryja i ojciec Tadeusz. A trzeba tu na antenie powiedzieć jedno, ile go szkalowano, jakieś jaguary, inne rzeczy. Pan Bóg tak dał, że ja za niedługo byłem w tym Toruniu i żadnych jaguarów, nie widziałem żadnych Mercedesów. Sprawa następna, no wszystkich tych liberalnych, nie chcę na antenie radia mówić Maryja masonów, no było po prostu zniszczyć to radio, żeby naprawdę nie docierało do ludzi chorych i nie docierało do prawdziwych patriotów. Wczoraj, tak Pan Bóg dał, że oglądałem, był film na temat śmierci sierżanta Pileckiego. W jaki sposób tego człowieka rozstrzelano na Rakowicach? Nie dano mu żadnej obrony. Przecież to był wielki patriota, jak się człowiek patrzył na ten film, jak ryżem. Zatykano mu usta, ten człowiek mówił, niech żyje wolna, niepodległa Polska. Czy o tych czasach ma nie wiedzieć młodzież? W związku z tym ja uważam, że należy chylić czoła przed ojcem Tadeuszem, chylić czoła przed jego współpracownikami za to, że Radio Maryja jest radiem wolnym, że można wypowiedzieć wszystkie poglądy. Następna sprawa, chyba wróćmy do tego, jak powstała telewizja Trwam. Co się działo? Jakie poszły ataki na nasz dziennik? A już odnosząc się konkretnie do księdza arcybiskupa, popatrzmy, jak zniszczono człowieka. Ja, jakżem go widział w czasie ingresu, gdzie składał rezygnację, to był wrak człowieka. Ale pamiętajmy o tym, że to był człowiek, który naprawdę bronił Polski solidarnej, socjalnej, nie miał poglądów liberalnych. Przecież to był człowiek związany zawsze z Solidarnością.
Panie senatorze, to się tak może wydawać. Myślę, że ksiądz arcybiskup jest na tyle silny, także w duchu, bo opiera to wszystko i buduje całe swe życie na fundamencie Chrystusa, że takie niszczenie to nie zdoła zniszczyć tego fundamentu. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na formułę działania. Proszę zobaczyć, dwa fakty. Jeszcze przypomnę. To oblężenie Pałacu Arcybiskupiego w Warszawie. Przed przyjazdem księdza arcybiskupa oblężenie przez różne media. Kamery, obstawienie kamerami. Każdy wchodzący musiał się między tymi dziennikarzami przeciskać. I nie, to nie była godzina, dwie. To nie był jeden dzień. To były 4 dni i 4 noce. Czy ludzie sobie zdają sprawę, czy można w Polsce w taki sposób kogokolwiek otoczyć, nie dopuszczać, a nawet ktokolwiek będzie wchodził, to musi być zlustrowany przez tych stojących pseudodziennikarzy. I druga sprawa. Proszę zobaczyć poniedzieli niedawnej. Jak wyglądała sytuacja, gdy zaczęto nam opowiadać, że w różnych mediach liberalnych, nawet w telewizji polskiej, publicznej, że w takim i takim kościele nie odczytano tego kawałka listu, a tamtego. To znaczy, że we wszystkich kościołach, czy to jest czwarty nowy wydział, jaki to jest czwarty wydział, który rejestruje, bo przecież tego nawet z pamięci się nie zapamięta, tylko rejestrować musi każdą odczytaną list, homilię w kościołach. Czyli jest to czas 50. lat, kiedy odczytywano i później też obciążano mojego wujka księdza, którego obciążano karami za to, że odczytał list episkopatu wtedy w 50. latach. Starosta łaski, mam takie dokumenty, obciąża go karami finansowymi, że odczytał list episkopatu. A teraz śledzą, pilnują, czy ksiądz odczytał, czy nie odczytał, gdzie my jesteśmy. Kto na to pozwala? Czy może na przykład policja pozwolić dziennikarzom stojącym wokół Pałacu Arcybiskupiego 4 dni i noce okupować ten pałac, czy może pozwolić Straż Miejska w taki sposób zachowywać się? Gdzie my jesteśmy? W jakim kraju?
Wydaje mi się tak, że to jest słuszne porównanie, bo po pierwsze ja pamiętam tą głodówkę, moje 16 dni, 135 kolejarzy. Ledwo myśmy rozpoczęli głodówkę, to już była policja na Targowej, innych strajkujących, którzy chcieli dojść do pana ministra, od razu była policja, która wyrzucała strajkujących. Ja uważam, że już najwyższy czas, żeby naprawdę weszła w życie ustawa o dekomunizacji, gdzie jestem ogromnym zwolennikiem tej ustawy, ale także i senator Andrzejewski, i senator Romaszewski, już najwyższy czas, żeby zapadła decyzja polityczna, żeby tych rzeczy nie blokować, bo ta ustawa już jest przygotowana i może w końcu takie rzeczy faktycznie się skończą, bo na Słowacji, w Czechach zrobiono tą ustawę i faktycznie już są po tym procesie, a u nas zaczyna się teraz robić nagonki na Kościół, robić nagonki na ludzi bardzo uczciwych, o ogromnych autorytetach i uważam, że jeżeli bardzo szybko zostanie ta ustawa uchwalona, bo dlaczego ubecy czy inne ze służb informacyjnych są na bardzo wysokich stanowiskach, biorą ogromne pieniądze i to, co ciągle powtarzam i powtarzał będę, że oprawcy mają większe przywileje niż prześladowani i oni biorą duże renty, a ci, co walczyli o prawdziwą, wolną, niepodległą Polskę, żyją za głodowe pensje. I dla mnie to jest coś niezrozumiałego, bo to, co powiedział ksiądz prymas i to, co powiedział pan profesor, no gdzie można 4 dni okupywać i prowadzić terror psychiczny. To, że ktoś, że mówią wszyscy, że media czwarta władza, to niech se będzie czwarta władza, ale w ramach demokracji niech udzieli jeden wywiad, ale w ciągu 2-3 minut, a nie, że okupuje się pałac arcybiskupi. Bo jeszcze raz, to co powiedział pan profesor, ja gorąco wierzę, całkowicie podporządkowałem się decyzji jego świątobliwości, a sądzę, że posłużę się tu takim przykładem, kiedy byłem na mszy świętej na Wiejskiej i kiedy ksiądz profesor głosił kazanie, przypomniał Stary Testament, burzyli świątynię i zostały kamienie, zebrała się Rada Starszych i ustalili, żeby zostawmy te kamienie, bo przyjdzie prorok i zdecyduje, co zrobić z tymi kamieniami. I porównał do sytuacji z arcybiskupem Wielgusem. Zostawmy ten temat, przyjdą następni i ocenią tą sytuację, kto to inspirował, kto to nagłośnił, kto dążył do zniszczenia ogromnego autorytetu i kto dążył do zniszczenia, do rozbicia naszego Kościoła.
Panie senatorze, jeszcze można by było tutaj rozmawiać, podnosić te tematy, no ale i czasu mało. Przypomnę tylko, bo ostatnio mówił pan o tej potrzebie dekomunizacji. To jest niezbędne. Bez tego się nie da wejść do IV Rzeczpospolitej. Dlatego przypomnę list otwarty. 12 stycznia wydany, opublikowany także w naszym dzienniku. Wiele osób, 60 kilka osób już go podpisało, ale ja, ponieważ jestem jednym z sygnatariuszy tego listu, otrzymywałem wiele telefonów mówiących, że oni też się chcą pod tym podpisać. A list jest skierowany do prezydenta, do premiera, do marszałka Sejmu, do ministra sprawiedliwości, do pana prezesa IPN-u. Warto, aby wzięli to pod uwagę. Dziś dziękuję panu, panie senatorze, za to spotkanie przy mikrofonie Radia Maryja, a was, drodzy słuchacze, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!